Dzień dobry, przed mikrofonem Bartosz Gołąbek. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 13 czerwca 2022 roku. Dziś z Marcinem Strzyżewskim rozmawiamy między innymi o prywatnej pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom w Rosji oraz o kolejnych refleksjach Władimira Putina na temat przeszłości. One niestety próbują usprawiedliwiać bieżące zbrodnie. Usłyszą Państwo także głos Magdaleny Paciorek z językoznawczą ciekawostką. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, pozdrawiam wszystkich alergików, bo lekutko sezon się rozkręcił teraz. Co prawda jest deszczowo w Krakowie i w okolicach dzisiaj, to trochę opłukało pyłki, ale mimo wszystko na pewno to nie jest łatwy czas dla tych, którzy cierpią na takie wziewne schorzenie. A ja do nich niestety jakoś tam należę. Przyzwyczaiłem się, ale to nie jest nic łatwego. Ponarzekałem i mogę startować, drodzy państwo. Zacznijmy od rozważań na temat tego, jak wygląda sytuacja z pomocą dla ukraińskich uchodźców w Rosji. Z dwóch powodów chciałem państwa zaangażować do rozważań w tej sprawie. Pierwszy z nich jest natury takiej formalno-technicznej. Chciałem powiedzieć, że od miesiąca, właściwie od końca kwietnia, czyli już dobrego ponad miesiąca, działa taki portal rosyjskojęzyczny, który nazywa się Wiorstka Media. Wiorstka, moglibyśmy to przełożyć jako layout w takim komputerowym, bardziej informatycznym języku, pewnie by to znaczyło. Wiorstka została założona przez dziennikarzy, którzy, co ważne, w sumie już chcieli troszeczkę odejść od dziennikarstwa, ale sytuacja ich do tego sprowokowała, czyli wojna, czyli zmiany, które zachodzą w Rosji. I to jest zupełnie młody magazyn internetowy, tak go nazwijmy. On jest częściowo produkowany, przygotowywany przez emigrację rosyjską, co też jest oczywiście teraz niezwykłym fenomenem, a druga część tej redakcji w jakimś zakresie działająca anonimowo funkcjonuje poza oczywiście tym emigracyjnym środowiskiem, czyli jest po prostu na miejscu w Rosji, z tym, że ze względu na zaangażowanie społeczne tego pisma, na jego swoistą taką ideę przewodnią, którą jest oczywiście antywojenne stanowisko i takie progresywne, nazwalibyśmy je nawet, no nie wszyscy mogą się tutaj podpisać. A ta gazeta internetowa, tak ją na razie nazywajmy, o ile przetrwa, to na pewno będzie bardzo ciekawe doświadczenie medialne na rosyjskim rynku elektronicznej prasy. Taki bardzo głośny ostatnio tekst, który zbudował pewnego rodzaju i zaufanie wobec tego medium i jednocześnie zwrócił uwagę na istotny, ciekawy też i tragiczny w gruncie rzeczy problem. Miał ten temat związany z uciekającymi z Ukrainy paniami i ogłoszeniami w prasie rosyjskiej, które zwracały uwagę na to, że tam właśnie mężczyźni oczekują na pewnego rodzaju usługi z ich strony, o ile oczywiście zechciałyby takiego rodzaju ofertę przyjmować. To jest tekst o przyjmowaniu uciekinierek jako swego rodzaju, no może przesadzę, ale jednak swoich takich wyrobnic na miejscu przez Rosjan. Ja nie będę mówił o tym tekście akurat, chociaż on rzeczywiście zbudował wokół tego medium też spore zainteresowanie. Był dobrze udokumentowany, to jest bardzo istotne. Chcę powiedzieć o innej rzeczy, ale właśnie też związanej z uchodźcami. Kto pomaga Ukraińcom w Rosji? Rabotać nada cicha, czyli pracować w tej sprawie trzeba spokojnie, po cichu. Kto i dlaczego pomaga Ukraińcom w Rosji? Ale mowa jest tutaj nie o organizacjach związanych z rządem. Nie jest tu mowa o wojsku czy o innych strukturach siłowych państwa rosyjskiego, ale o wolontariuszach, którzy, jak twierdzą autorzy artykułu, w sposób horyzontalny się organizują i próbują w dosyć taki chaotyczny sposób, ale jednak skuteczny, pomóc tym, którzy trafiają, i tu warto to podkreślić, nie zawsze z własnej woli do Rosji. Spora część Ukraińców, którzy są właśnie gościnnie, tak to nazwijmy teraz, w Rosji, to są osoby, które zostały albo do tego zmuszone, albo poprzez system relokacji, niektórzy nazywają to już formalnie deportacjami, być może mają rację oczywiście, poprzez ten system relokacji, czy też deportacji trafiają do różnych regionów w Rosji i tam, mówiąc też bardzo generalnie, zainteresowanie tymi osobami jest nikłe albo bardzo nieznaczne, a co więcej, to jest bardzo interesujące spostrzeżenie ze względu na tą sytuację specyficzną, ci deportowani do Rosji obywatele Ukrainy, obywatelki głównie i dzieci oczywiście, budzą w Rosjanach tych przesiąkniętych propagandowymi przekazami przede wszystkim pewnego rodzaju obawy i nawet powiedzielibyśmy niechęć. Ale to jest ustalenie z tego tekstu to i dlatego też jakaś część pomocy, jeśli tak można to w ogóle nazywać, kierowana jest oczywiście przez oficjalne struktury rosyjskie, a te nieoficjalne, no właśnie, co się z nimi dzieje? To są ludzie, którzy samodzielnie i w nieformalny sposób starają się im pomóc i robią to na własny koszt. I niestety spotyka ich, tych ludzi, różnych profesji, różnych branż i różnego rodzaju zaangażowania społecznego także poziomie, spotyka ich często pewnego rodzaju społeczny ostracyzm, żeby nie powiedzieć napaści ze strony, no też nie wiadomo do końca kogo. Na pewno to, co wiadomo, to jest to, że są kontrolowani w sposób mocno taki szczegółowy i dosyć istotnie, no, burzący spokój ich funkcjonowania przez policję. Takie przykłady zostały zarejestrowane na przykład w Pędzie i w Twerze, w takich dwóch miastach rosyjskich. Co policja zarzuca wolontariuszom? No, zarzuca tym ludziom, najczęściej po prostu pomagających w sposób, nazwijmy to tak, techniczno-materiałowy Ukraińcom. Zarzuca im, że są agitatorami politycznymi. I problem dla Rosji oficjalnej, tej regionalnej, tak ją określmy, polega na tym, że być może ci napływowi, nie z własnej woli często, jeszcze raz to podkreślę, czasami wręcz przymusowo przewiezieni do Rosji Ukraińcy, mogą w pewnej perspektywie zacząć stanowić razem ze swoimi wolontariuszami coś w rodzaju takiego ruchu oporu przeciwko wojnie. No, nie ma lepiej doświadczonych ludzi niż wywiezionych z Mariupola, z Iziuma, z Donbasu szeroko rozumianego, z Siewierodoniecka teraz, niż nie ma lepiej doświadczonych ludzi, którzy wiedzą, co znaczy ta wojna i którzy mogliby coś w tej sprawie po prostu powiedzieć zupełnie tak, jak to tam wygląda z ich punktu widzenia. I nie są to bynajmniej dobre dla rosyjskiego państwa konteksty, mimo że, i to też jest oczywiście swoisty paradoks całej tej sytuacji, mimo że to są ludzie rosyjskojęzyczni, to po pierwsze oczywiście, ale druga kwestia jest taka, że to są ludzie, którzy często do tej pory, czyli do wojny, do eskalacji wojennej, tak to określmy, od 24 lutego, właściwie można byłoby powiedzieć, że sprzyjali Rosji, rosyjskiemu państwu, Władimirowi Putinowi. To było dla nich takim, no, swoistym, naturalnym zachowaniem codzienności. Po eskalacji właśnie, no, sytuacja nabrała zupełnie innej dynamiki. A teraz, kiedy oni się znajdują w Rosji, no to rzeczywiście te kryteria oceny tego, co się w ogóle dzieje na tej przestrzeni, a kto przemocą próbuje ustanowić jakieś zupełnie niezrozumiałe nowe porządki, no to buduje oczywiście pewnego rodzaju opór wewnętrzny. Rosja oficjalna niechętnie daje pomagać swoim niezależnym, takich nazwijmy, organizmom. Z drugiej zaś strony trzeba też pamiętać, i to podkreślają autorzy artykułu i redaktorzy Wiorstki, że dzisiejsza Rosja w zasadzie wszystkie możliwe oddolne ruchy zwalcza, traktuje jako podejrzane, jako takie, które, no, mogą szkodzić kursowi państwa, który został obrany No już jakiś czas temu na pewno, nie zaczęło się to oczywiście 24 lutego. Danych bardzo precyzyjnych niestety w tej sprawie nie ma zbyt wielu. Wydaje się, że takie, które mogłyby nas nakierowywać na konkretną liczbę osób deportowanych do Rosji, mogłyby mówić o tym, że to jest około 1 miliona ludzi. To jest bardzo duża oczywiście liczba. Zakres pomocy w związku z tym dla tych osób, które wyjeżdżają ze swoich domostw, poszukują po prostu opieki społecznej, socjalnej, plus w pewnej perspektywie również pracy, jeśli szczęśliwie mają tą znajomość języka rosyjskiego zapewnioną, to jest góra problemów przed nimi, żeby w ogóle też przebić się przez te formalności. Wolontariusze też starają się niektórym z nich w tej sprawie pomagać. I jest jeszcze jedna rzecz. Jakaś część tych wolontariuszy, nielegalnych tak naprawdę, stara się pomagać wielu rodzinom w opuszczeniu Rosji. To jest taka specyficzna droga, którą muszą przebyć ludzie z Donbasu, ze wschodniej Ukrainy i z terenów okupowanych. Bierzmy tą linię Cherson do pogranicza ukraińskiego na wschodzie, na samym krańcu wschodu, którzy muszą przebyć właśnie przez obozy filtracyjne, to po pierwsze, czyli weryfikację taką wewnętrzną w Rosji, przez rosyjskie ośrodki, nie nazwałbym ich internowania na razie, ale no po prostu takiego zachowania, zatrzymania, z których też tak nie do końca łatwo jest się samowolnie oddalić. Czeka się na swoistą dyslokację, jak twierdzą świadkowie. No więc wolontariusze próbują dokonywać pewnych takich korekt w tej trasie przejazdu. I bardzo ciekawy, tutaj odetnę się już na chwileczkę od wiorstki, która zresztą bardzo ciekawe inne tematy też tutaj podrzuca, ale bardzo ciekawy materiał ostatnio wydała rosyjska sekcja BBC, która przekazała takie wspomnienia, no można powiedzieć, że pewnego rodzaju komentarz od kobiety, która z chorym mężem i synem uciekała z terenów okupowanych właśnie przez Rostów nad Donem, o ile pamiętam dobrze, do Estonii i ostatecznie trafiła do Niemiec. Jej przeżycia, jej doświadczenie jest bardzo interesujące, ponieważ ona od razu zastrzegła podczas tej rozmowy, że nie planuje i nie zamierza krytykować jakoś nadmiernie osób, które pomagały jej w Rosji, jako osobie właśnie poszkodowanej. Mówiła, że wolontariusze, nawet ci z oficjalnych struktur i lekarze byli bardzo, bardzo uczynni, pomocni, serdeczni i empatyczni, jednakże powiedziała też, chociaż trzeba było troszeczkę rozwikłać, rozsupłać tą jej myśl, że coś jednak niespecjalnie spodobało jej się w całej tej strukturze pomocowej w Rosji. Ona nie miała podstaw, żeby ją kwestionować, tylko mówiła o tym, że brakowało czegoś w rodzaju swobody w decyzjach podejmowanych przez różne tam czynniki i ogólnie atmosfera uznała ją, mówiąc to łagodniej na pewno niż ja teraz to formułuję, ale uznała tą atmosferę w Rosji za bardzo ciężką. A w związku z tym, że lekarz poradził jej i jej bliskim jednak specjalistyczną pomoc, której jednak właśnie Rosja nie była w stanie jej udzielić, no to przedsięwzięła właśnie taką podróż przez Estonię do Niemiec, skąd zresztą udzieliła tej wypowiedzi. To będą bardzo interesujące wątki i losy tych ludzi, którzy właśnie z jednej strony wcale nie mieli nic przeciwko Rosji Putina, ale ona do nich przyszła tam na te tereny, to po pierwsze, a po drugie forma, w jakiej Rosja symuluje, w niektórych miejscach myślę, że właśnie symuluje pomaganie ukraińskim uchodźcom czy ewakuowanym, ona będzie budziła coraz większe wątpliwości. Nie wiemy w rzeczywistości, ile tych osób jest. Myślę, że do tych danych będzie nam trudno bardzo dotrzeć i nawet ONZ nie jest w stanie chyba dzisiaj też tego w sposób precyzyjny określić. Polecam Państwu zaglądanie na stronę wiorstki i weryfikowanie, co nowego oni przynoszą, bo badają bardzo głęboko to, co się w Rosji i na wschodzie dzieje.
Tutaj faktycznie zacznę może od tego, że tuż przed tą wojną ja publicznie mówiłem, że zupełnie nie wierzę w to, że do tej wojny dojdzie i jednym z takich moich argumentów na to, że to nie ma sensu zwyczajnie, był fakt, że zajęcie tych terytoriów postawi Rosję w bardzo trudnej sytuacji, będzie wymuszało na niej administrowanie terytoriami zamieszkałymi przez ludźmi, którzy zwyczajnie się z tą władzą nie zgadzają, jej nie chcą być częścią tego państwa i faktycznie w dużej mierze się to zaczęło sprawdzać faktycznie. Teraz oprócz tych wątków, o których ty tu mówisz i one są szalenie ciekawe i szalenie ważne, bo tak jak mówisz, to jest około miliona ludzi, którzy zostali rzuceni na teren państwa okupanta, państwa agresora i ich losy, podejrzewam, staną się z czasem treścią książek i dokumentalnych i być może beletrystycznych także, ale oprócz nich są także ludzie bezpośrednio na okupowanych terenach i w ostatnich dniach dochodzą do nas informacje mówiące o tym, że tym ludziom zaczęli wydawać, przynajmniej chętnym, zaczęli wydawać rosyjskie paszporty, przy czym ukraińska strona, ukraińskie media donoszą, że tych chętnych jest skrajnie niewielu. A to w ogóle oczywiście jest dodatkowy wątek polegający na tym, że, o czym już wspominaliśmy, Rosja zakładała, obiecywała, że żadnej okupacji nie będzie, a tymczasem bez oficjalnie wypowiedzianej wojny, bez żadnego zakończenia tej wojny, bez żadnego finału, oni już rozpoczynają de facto przejmowanie, aneksję tych terenów właśnie przez tworzenie lokalnych administracji cywilnych, przez wydawanie paszportów i wiele wskazuje na to, że spotykają się tutaj z dość sporą niechęcią, brakiem zaufania ze strony miejscowych, czego tutaj wyrazem są także właśnie tego typu historie, jak próby ucieczki z terenów Rosji tych ludzi, którzy tam zostali deportowani przymusowo. A to jest ogólnie problematyczna historia, bo Federacja Rosyjska nie jest w stanie zapewnić godnego, dobrego życia ludziom mieszkającym w Rosji zupełnie, nazwijmy to legalnie, zgodnie z ich wolą i zgodnie z jakąś historią ich rodzin, czyli po prostu swoim zwykłym mieszkańcom. Czytałem wczoraj dosłownie, dzisiaj też o tym wspominałem na YouTubie, że dane, najnowsze dane demograficzne pokazują, że dzietność w Federacji Rosyjskiej spadła w tych wiosennych miesiącach ostatnich do poziomu krytycznego z roku 1945. I tu powtórzę to, co mówiłem na YouTubie, to nie jest jeszcze efekt wojny. To jeszcze są te dzieci, które rozpoczęły swoją podróż na ten świat w czasach przedwojennych, że się tak wyrażę poetycko.
Pięknie dopowiedziałeś. Pięknie dopowiedziałeś.
Dziękuję. A co będzie, kiedy zaczniemy dostrzegać ten efekt właśnie wojenny? Więc ludzie po prostu nie widzą przyszłości dla swoich dzieci w Federacji Rosyjskiej. To swoją drogą też jest taki wątek, który się przewija od jakiegoś czasu, to znaczy Rosja wydaje paszporty swoje ludziom z Krymu, z Donbasu, z tych terytoriów DNR, z południowej Osetii. Trochę jak badałem ten temat, to wychodziło na to, że faktycznie sytuacja demograficzna w Rosji jest słaba, co zresztą nie jest niczym niezwykłym w Europie, ale gdyby właśnie obrazu nie zaciemniały takie kwestie jak 2 miliony nowych obywateli na samym Krymie, to byłoby jeszcze gorzej. Wygląda na to, że te sytuacje covidowe, inflacyjne także, tylko ten kryzys pogłębiły, a jeszcze tak jak mówię, nie widać efektu obecnej wojny, który z całą pewnością będzie, bo jednak sytuacja jest wyjątkowo niestabilna. Nawet nie o to chodzi, że trudna, po prostu ciężka do przewidzenia, do zrozumienia. Tych dzieci będzie jeszcze mniej. Trochę zaczynam się zastanawiać, czy tego typu wojna, pomijając wszystkie inne wątki, bo to na pewno nie jest wątek jedyny, czy nie jest do pewnego stopnia też jakąś rozpaczliwą próbą ratowania własnej demografii, skazaną oczywiście na zupełne niepowodzenie, bo w jaki sposób uratować kraj od zapaści demograficznej może być dołączanie do tego kraju ogromnej liczby ludzi, którzy tego kraju nienawidzą. To jest zupełnie postawione na głowie spojrzenie na temat.
Przy okazji strzelając do nich i mordując jakąś ich część, no tak.
Dokładnie. To jest, choć oczywiście tutaj pamiętajmy, że plany były trochę inne, tam wizje były inne, tam miało być garstki nacjonalistów w ogólnie przyjacielskim, przyjaznym dla nich kraju. Nie tak sobie to wyobrażali. Niemniej jednak to też jest jakiś wątek, który warto tutaj wziąć pod uwagę, że decydenci w Rosji mogli brać pod uwagę potrzebę ratowania własnej demografii w taki absolutnie skazany na niepowodzenie sposób.
No tą sprawę tam opracowuje z tego, co wiadomo, jakiejś części mediów, przynajmniej rosyjskich, jeden z ważnych urzędników Kancelarii Prezydenta Federacji Rosyjskiej, czyli Sergiej Kirijenko. On właściwie, jak się dowiadujemy, w zasadzie nie wyjeżdża już z terenów okupowanych, przemieszcza się tylko między miastami właśnie zajętymi przez armię rosyjską. Jeszcze nie jest to Siewierodonieck, przynajmniej na teraz, ale już Cherson, już oczywiście Melitopol, już oczywiście Mariupol zdewastowany, tak. Bardzo dojmujące kadry. Być może Państwo, którzy śledzą Instagrama Spraw Wschodu, mogli to zobaczyć, bo udostępnialiśmy to. Bardzo dojmujące kadry. Dziennikarka telewizji francuskiej przekazywała, pokazując nowy cmentarz w Mariupolu, gdzie około 3000 nowych mogił zostało po prostu przygotowanych. One oczywiście mają ten wymiar wojenny szczególny, ponieważ nie są to mogiły podpisane, one wszystkie wyglądają identycznie, mają taki charakter oczywiście roboczy, nazwijmy go przejściowym, miejmy nadzieję, że przejściowym, i że te ofiary po pierwsze znajdą swoje imiona i nazwiska, bo to są tabliczki z numerami wyłącznie, to po pierwsze, a po drugie, że znajdą też jakąś godną formę upamiętnienia, no ale dopóki armaty strzelają, to tych kwestii pewnie poruszać nikt nie będzie. Za to Siergiej Kirijenko próbuje jakiś rodzaj administrowania na tych ziemiach już wprowadzać. Mówi się o pierwszych administratorach, którzy mają też wjechać, i lekutko zmodyfikowany został ten profil też zarządzania regionem donieckim, tak go nazwijmy oględnie. Zobaczymy, co z tego dalej będzie wynikało. Myślę, że należy się spodziewać, że jednak spory odpływ ludzi do momentu, kiedy w niektórych miejscach okupacja rosyjska nie zacieśniła swojej pętli, no ten spory odpływ ludzi faktycznie na tych ziemiach mógł istnieć. I to, co powiedziałeś, że mogłaby to być, jeśli byłaby poprowadzona w sposób po prostu humanitarny, logiczny, sensowny, jakaś forma uratowania demografii rosyjskiej, no być może poprzez zachęcenie Ukraińców do przyjeżdżania do Rosji, do zarobkowania tam. No były takie sposoby i próby, ale coś się w tej maszynce ewidentnie zepsuło. Zatem mówiliśmy o ludziach, którzy wyjechali przede wszystkim nie z własnej woli. Wszyscy wyjechali z niezwłasnej woli. Przede wszystkim to jest warte do podkreślenia, żeby Państwo nie mieli złudnego wrażenia, że jeśli spotykamy tutaj w Polsce uchodźców ukraińskich, że wszyscy oni absolutnie tak bardzo chętnie chcieli opuszczać swoje domostwa. Tak oczywiście nie było. Jedno jest pewne, nikt też oczywiście tych osób akurat nie zmuszał do tego, żeby przekraczali naszą akurat polską granicę. Dla nas to nie jest stare doświadczenie. Od 2014 roku przecież Polska przyjmuje grupy, no może nie uchodźców, ale emigrantów na pierwszym etapie tej wojny, tak zwanej wtedy, tak to określili w Moskwie, rosyjskiej wiosny, i troszeczkę ten potok już przygotował nas, czy też mógł przyzwyczaić do pewnego rodzaju obecności obywateli Ukrainy u nas w Polsce, u nas w kraju. No a to, co się wydarzyło po 2024 roku, ma oczywiście zupełnie inną skalę i zupełnie inny charakter, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że rosyjscy agresorzy zupełnie inaczej oddziałują na te ziemie i na ludzi tam mieszkających niż jakiekolwiek inne struktury, no z naturalnych, z obiektywnych względów. Druga kwestia, mówimy o uchodźcach. Porozmawiajmy też o uchodźcach, a może raczej o emigrantach już teraz, ale rosyjskich, drodzy Państwo. Nie wiem, czy Marcinie wiesz, czy Państwo wiedzą, być może to już do Państwa jakoś przez internet dotarło. 22 sierpnia w Warszawie spodziewamy się koncertu bohatera mojego kolejnego odkrycia w internecie, w prasie rosyjskiej, bowiem właśnie 22 sierpnia do Warszawy przybędzie ze swoim koncertem Maksim Gałkin, znawcy kultury rosyjskiej, popularnej, estradowej, z całą pewnością wiedzą, o kogo chodzi, zaraz przybliżę tą postać Państwu, z tym z Państwa, którzy nie do końca jeszcze być może kojarzą, o kogo chodzi. To bardzo ciekawe, już o tym mówiliśmy w przypadku Manietoczki, Noiza MC, że gdyby nie wojna, to prawdopodobnie te osoby nie byłyby koncertującymi tutaj u nas w Polsce. Mowa także o bardzo dużej grupie stand-uperów, którzy też w Polsce koncertują. Przede wszystkim w dużych miastach, to jasne, ale nie tylko. Na przykład jeśli chodzi o takie wielkie postaci rosyjskiej kultury, która sprzeciwiła się wojnie otwarcie, to dokładnie w sobotę w Krakowie Wiktor Szenderowicz występował. To się oczywiście mogło wydarzyć wcześniej, ale się nie wydarzało. Publika rosyjskojęzyczna z całą pewnością nie gwarantowałaby takiego aż przyjęcia i być może nawet nie gwarantowałoby choćby umiarkowanego biznesowego sukcesu, a tu jak się okazuje bardzo duży napływ rosyjskojęzycznej właśnie publiczności, nie tylko z Rosji, ale z Białorusi i z Ukrainy powoduje, że ci, którzy także Rosję opuścili z różnych względów, ale przede wszystkim z takich, które nie pozwalają im się zmieścić w tej Rosji, która organizuje tą przestrzeń właśnie od lutego, no to ci ludzie gdzieś próbują też po prostu zarobkować. Maksim Gałkin, kto to jest? To jest aktor, prezenter telewizyjny. Moglibyśmy o nim mówić już w zasadzie też stand-uper, ale przede wszystkim satyryk i parodysta. Z tego słynie, jak niektórzy się śmieją, w drugiej kolejności, bo ci bardziej złośliwi mówią, że w pierwszej kolejności jest to przede wszystkim mąż Ały Pugaczowej, czyli no, mega gwiazdy, super gwiazdy radzieckiej i rosyjskiej kultury estradowej, piosenkarki, która też Polskę odwiedzała, jak też złośliwi twierdzą już kilkanaście lat ze swoją ostatnią trasą koncertową i podróżowała po Rosji i po kilkunastu miejscach w Europie i na świecie. To są oczywiście złe języki, a Ała Pugaczowa ma się bardzo dobrze i właśnie, co się wydarzyło stosunkowo niedawno, bo właśnie w wyniku rozpoczęcia wojny na Ukrainie małżeństwo Pugaczowa-Gałkin opuścili Federację Rosyjską i zakotwiczyli na pewien czas, przynajmniej tak było to komunikowane, w Izraelu. No a w zeszłym tygodniu szczególnie szeroko wybuchła, jak to mawia się teraz powszechnie w środowiskach młodzieżowo-twitterowych, imba. Nawet szukałem, skąd pochodzi słowo imba. Zamęt, zamieszanie z angielskiego imbalance. Więc imba wokół samego Maksima Gałkina. Gałkin bowiem, drodzy Państwo, związany z Ałą Borisowną Pugaczową już od 20 dobrych lat, koncertuje. To znaczy on nie zawiesił swojego fachu na kołku. Izrael go przyjął bardzo ciepło i po Izraelu, jak Państwo być może śledzący jego sieci społecznościowe wiedzą, no bardzo dobrze przyjmuje. Izrael rosyjskojęzyczny, żeby też nie było żadnych wątpliwości, ponieważ Maksim Gałkin swoje koncerty, swoje występy prowadzi właśnie w języku rosyjskim. No i bardzo szybko popadł w niełaskę taką zagraniczną. Pierwszy krok do tej niełaski mediów publicznych i oficjalnych postaci rosyjskiej przestrzeni, no to było oczywiście jego wpis na Instagramie, w którym no, po prostu zaprotestował przeciwko wojnie. Zrobił to w sposób, powiedziałbym, bardzo oględny. To było takie standardowe nie twaj nie, no, z pewnego rodzaju pogłębieniem. Za to już w Izraelu, kiedy sprawy zaczęły przybierać takiego, tak, zaczęły nabierać takiego kształtu, jaki my dzisiaj widzimy, no Maksym Gałkin w sposób taki dosyć ostry zaczął krytykować właśnie po pierwsze władze rosyjskie, a po drugie także wspierających te władze propagandystów. Proszę posłuchać choćby jednego przykładu, który spowodował burzę oburzenia w Rosji. Jeden z jego przykładów występów właśnie w Izraelu wykpiwa tutaj kwestię blokowania rozszerzenia NATO przez rosyjskie wojskowe zaangażowanie w Ukrainie i aspiracje Skandynawów. Wykorzystuje tu zresztą powiedzenie Putina nrawic, a nie nrawice. Takie słynne słowa padły, mizoginistyczne, z ust prezydenta Rosji. A na końcu szydzi też uwaga z Olgi Skabiejewej, czyli z jednej z naczelnych propagandystek. Posłuchajmy, jak to się dzieje, bo właśnie Maksym Gałkin mówi tutaj, że kiedy nastroje antyskandynawskie się rozkręcą w Rosji, to Anna Skabiejewa będzie palić albumy zespołu ABBA. Posłuchajmy Gałkina.
Oni mówili, my robimy tę specoperację, żeby odwinąć NATO od granic z Rosji. I czego? Добрый вечер, мы из Суоми. Ну, это нормально, нравится, не нравится, НАТО расширяется. Представляете? И Швеция же собирается в альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скобеева сжигает альбом Аббы.
No więc za te i inne występy Gałkinowi może grozić jakiś paragraf w Rosji. Jakiś mówię, ale tak naprawdę wiadomo, że chodzi raczej o dyskredytację armii, pod którą wszystko się teraz podciąga. Za to jego potężna, wciąż potężna i bardzo wpływowa żona Aua od razu powiedziała, żeby Rosja nie szła tą drogą, bo jest bardzo niebezpieczna dla niej. Jak będzie trzeba, to ona zabierze też głos i powie prawdę o wielu kwestiach. Tutaj w tej imbie, o której mówimy, jeszcze głos zabrał inny propagandysta, Sołowiow, który też natychmiast zareagował, powiedział bowiem o tym, że no, jeśli ma Agła Borisowna coś do powiedzenia, to żeby od razu powiedziała. On jednak z pewnego rodzaju szacunkiem o niej starał się mówić, bo Maksyma Gałkina już spotkały bardzo niewdzięczne uderzenia ze strony rosyjskich mediów propagandowych. Bronił go nawet były mąż Ały Pugaczowej, Filip Kirkorow. Chodziło tutaj o jego orientację seksualną, domniemaną, mówimy o Gałkinie i taki coming out telewizyjny mu ktoś tam dokonał, to było bardzo wcześnie, po rozpoczęciu wojny. To wszystko bardzo zagęszcza i zaczernia tą sytuację w Rosji. Widać bardzo też wyraźnie, że niejednorodnie kultura rosyjska, nawet ta taka popularna, estradowa, funkcjonuje w tej trudnej sytuacji. No a podniesienie ręki na Pugaczową, co też już miało miejsce, ale w sposób taki bardziej zawoalowany, no to jest jednak podniesienie ręki na kogoś, o kim mówiło się, że jest naprawdę kimś potężnym. Przypomnijmy tą znaną anegdotę też w Polsce, że kto to jest Leonid Breżniew, to drobny działacz polityczny epoki Ały Pugaczowej. Na podsumowanie powiem Państwu, że 11 czerwca w sobotę, po właśnie już kotłowaniu się tych wszystkich różnego rodzaju wpisów, dialogu internetowego między emigracyjnym ruchem antywojennym a propagandystami, pojawił się na stronie znanej i lubianej przez wszystkich śledzących kanał Marcina Strzyżewskiego Komsomolskiej Prawdy taki tekst, który zatytułowany jest właśnie, już szukam tego tytułu, nie nada wszystkich zapisywać w predacieli, czyli nie należy wszystkich podciągać pod zdrajców ojczyzny, bo Skabiejewa właśnie tak wypowiedziała się o Gałkinie i w jakimś sensie pośrednio też o jego żonie, Alle Borisownie Pugaczowej. Można by tutaj jeszcze dużo w tej sprawie mówić, ale oddaję ten głos Marcinowi.
Tutaj sytuacja jest, byśmy powiedzieli, jednocześnie ciesząca i wydaje się, że niestety mniej znacząca niż byśmy chcieli, żeby była. Znaczy, to jest oczywiście wspaniałe, że gwiazdy estrady tego formatu stają po dobrej stronie barikady, dobrej stronie historii, wręcz można powiedzieć, to jest jak najbardziej cieszące, zwłaszcza, że faktycznie no, Ała Pugaczowa ma gigantyczne rzesze fanów, zwłaszcza tych starszego pokolenia i to jest ważne, ponieważ to prędzej te osoby starszego pokolenia były tymi, które dawały się propagandzie putinowskiej mamić. Zdecydowanie. Z drugiej strony mam coraz silniejsze wrażenie, że ta wojna będzie trwała do samego końca i żadne głosy protestu tego nie będą w stanie zmienić, to znaczy do samego końca, co pod tym rozumiem, do jakiegoś poważnego przesilenia bezpośrednio na froncie. Niestety ja miałem oczywiście, jak wielu z nas, na początku nadzieję, że gdzieś uda się rozwiązać tę sprawę na poziomie, nazwijmy to społecznym, w jakiś sposób niezadowolenie społeczne w Federacji Rosyjskiej będzie mogło tę sprawę pomóc rozwiązać, zatrzymać tę machinę wojenną. W tej chwili obserwujemy, zwłaszcza na froncie, taką bardzo ciężką sytuację. Tutaj w zasadzie ciężko znaleźć jakieś w ostatnich tygodniach silniejsze ruchy na froncie, jakieś poważniejsze wydarzenia, przesilenia. To wszystko zamiera w takiej przerażającej wojnie na wyczerpanie, momentami wręcz pozycyjnej, choć oczywiście tutaj zawsze przychodzi nam na myśl pierwsza wojna światowa, tymczasem ten front jest dużo bardziej dynamiczny, dużo szybszy, te ostrzały artyleryjskie są precyzyjne, więc to wszystko dzieje się mimo wszystko szybciej. Niemniej jednak wszystko to sprawia wrażenie takiego długotrwałego, wyniszczającego, właśnie wyczerpującego konfliktu, który ciężko bardzo będzie zatrzymać. I chciałoby się, żeby tego typu wypowiedzi, tego typu protesty, tego typu podział społeczeństwa mógł tutaj coś zmienić, a na razie wszystko wydaje się zamierać znowu w takim, tutaj znowu się nam pojawia to słowo marazm, w takim ukryciu, a jednocześnie być może płynie z tego jakaś nadzieja, bo widzimy, że chociażby w tego typu sytuacjach, jak te, o których mówisz, bardzo dobrze, że mówisz, bardzo dobrze, że mamy świadomość, że tego typu rzeczy się tam dzieją pod powierzchnią i w świadomości samych Rosjan, możliwe, że gdzieś z tego urodzi się faktycznie jakiś ruch, który być może już po tym wojennym przesileniu, do którego miejmy nadzieję jak najszybciej dojdzie na korzyść strony napadniętej. Do takiego przełamania na froncie. Być może dzięki temu uda się wykuć jakąś lepszą przyszłość dla tej Federacji Rosyjskiej, przynajmniej taką, w której ktoś dyskutuje. Tutaj znowu przypomnimy te słowa o parlamencie, który nie jest miejscem dla dyskusji, jak się wypowiadano już w rosyjskiej Dumie Państwowej w czasach putinowskich, co było dość przerażającym, nazwijmy to, wyrazem, no trudno mi powiedzieć czego dokładnie, no jakiegoś takiego politycznego marazmu, braku jakichkolwiek demokratycznych odruchów, które pozwalałyby nam wierzyć w to, że może istnieć Rosja, która będzie oparta na jakimkolwiek dialogu, ale tego typu właśnie wypowiedzi, tego typu protesty, tego typu postawy wielu Rosjan pozwalają wierzyć, że może jednak kiedyś doczekamy takiej lepszej Rosji, tylko że tak jak mówię, obawiam się, że to nie uda się bez bezpośredniego takiego siłowego, kinetycznego przełamania na linii frontu i przyznam szczerze, że jeśli Państwo czujecie, że ta wypowiedź jest mętna, sam tak to odczuwam, ale to faktycznie Trochę jest i trochę tak sam odbieram tę sytuację. Ona właśnie taka jest i te kłębiące się w nas uczucia wokół tych ponad 100 dni wojny właśnie takie są mętne, niewyraźne, zagmatwane, ale ostatecznie może dzięki takim właśnie wystąpieniom i takim ludziom, którzy sieją gdzieś zwątpienie, może kiedyś uda się faktycznie coś zebrać.
No, to wszystko jest prawda, o czym mówisz. Ta mętność pozostaje jedną z wykładniczych takich tutaj dla nas elementów orientacyjnych. To znaczy, ta wojna, która trwa też w umysłach rosyjskich, ona przynosi potężne straty, oczywiście to jest jasne, po obu stronach. Mówię o rosyjskich umysłach teraz, żeby Państwo tutaj jasność właśnie w nasz dialog wprowadzić, chociaż wydaje mi się, że Marcin bardzo jasno powiedział o swoich zwątpieniach, ale z nadzieją, Marcinie, powiedziałeś. Ja nie mam tej nadziei, niestety. Im więcej tych dni powyżej setki już przebijamy, jeśli chodzi o trwanie tego konfliktu, widzę na przykład nawet na tym właśnie gałkinowskim wystąpieniu radykalizowanie się tych elementów, tych ludzi, którzy wyjechali poza granicę Federacji Rosyjskiej i próbują tam tworzyć w jakiejś swojej jednak bańce emigracyjnej wrażenie, że są bardzo dobrze umocowani też w tym, żeby informować o tym, że ta wojna jest złem absolutnym, przy czym mają oczywiście pełną rację. Z drugiej strony ich coraz dłuższe przebywanie poza granicami Rosji, myślę, że jednak odcina ich od realiów, które tam na miejscu panują, od tych uników, które Rosja musi teraz przed sankcjami różnego rodzaju przeprowadzać i po prostu coraz mniejsze zrozumienie z tego, co się dzieje wewnątrz ich ojczyzny, którą stosunkowo bardzo niedawno opuścili. Z jednej strony to jest już aż ponad 100 dni, a z drugiej strony to są tylko 100 dni z czymś dla tych osób i jednak już widać bardzo wyraźnie, że rozjeżdżają się te światy, że te Rosje rzeczywiście zaczynają pączkować. Taki prosty podział dychotomiczny, chciałoby się rzec, mówiący, że są dwie Rosje, jedna jest przeciwko wojnie, druga jest jakoś tam asystuje tej wojnie, nawet jeśli jej nie popiera. On, wydaje mi się, też jest dużo bardziej skomplikowany, ale ci, którzy wyjechali, ci, którzy próbują tworzyć też, bo to jest część kultury rosyjskiej, będziemy o niej w ten sposób pamiętać. Te teksty wejdą do jakiegoś rodzaju kanonu antywojennej literatury, być może nawet. Wystąpienia stand-uperów, może Gałkin jest bardziej estradowy dla średniego pokolenia i bardziej przywykli ludzie widzieć go w telewizji rosyjskiej publicznej miesiącami, latami, przecież był tam gwiazdorem. Teraz nagle musi się odnaleźć w trochę innych formatach, gdzie indziej. No a młodzi stand-uperzy, rekiny, są bardziej radykalni, jeszcze bardziej radykalni i myślę, że no zobaczymy, co z tego będzie wynikało. Magda Paciorek się też przejmowała się na pewno, to wiem, bo znam Magdę, ale przyjrzała się też takiemu słowu, które brzmi izmywajca i posłuchajmy, co ustaliła, bo to jest dosyć takie nietypowe słowo, jak na tematykę, którą tutaj mamy.
Dzisiaj mam dla Was czasownik i zmywacę, który z myciem nie ma nic wspólnego. Czasownik ten występuje w znaczeniu znęcać się nad kimś, kpić z kogoś. I pochodzi nie od czasownika myć, jakby się nam mogło na pierwszy rzut oka wydawać, a od czasownika myciać, czyli muczeć, ryczeć. W artykule to słowo pojawia się we frazie i zmywaca nad rodziny, kpi z ojczyzny. I zmywaca jest potocznym wariantem czasownika i zdziewaca. Oba te czasowniki, oprócz znaczenia, łączy również taka sama rekcja, czyli łączliwość z rzeczownikami w narzędniku.
Dziękujemy, Magdzie. Oddając Ci pomału głos, Marcinie, chcę przypomnieć i podziękować Państwu za miłe wpłaty do naszego portfelika na portalu Buy Coffee. Tu w ubiegłym tygodniu kilka anonimowych wpłat, więc o nich nie mówimy, ale dziękujemy gorąco. Ale przede wszystkim te nieanonimowe to Ola, to Anita, to Agnieszka, to Kamil, Edyta i Piotr. Państwo, oczywiście, panie i panowie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. to zawsze miło zobaczyć, że ktoś docenia to, co próbujemy dla Państwa pożytecznego, mamy nadzieję, robić. Marcinie, słuchamy.
No więc zaczniemy sobie od takich wiadomości ekonomicznych. Ja się od samego początku przyglądam rynkowi nieruchomości i rynkowi kredytów hipotecznych w zasadzie od początku wojny, w sensie tej eskalacji z 24 lutego, bo zawsze przypominamy, że ta wojna trwała od roku 2014. Niemniej jednak tutaj dość szybko się pojawiły bardzo radykalne wzrosty stóp procentowych, co mnie bardzo zainteresowało. I teraz mamy już dane bezpośrednio związane z popularnością kredytów, przede wszystkim hipotecznych, ale nie tylko o nich będzie. W maju w porównaniu do kwietnia ten rynek kredytów hipotecznych spadł o 1/4, ponad 26,7%, jeśli mówimy o kwotach. I to jest dokładnie 119 miliardów rubli, około 9 miliardów złotych mniej udzielonych pożyczek. Jeśli przeliczyć to na liczbę kredytów, to ten spadek jest jeszcze większy, ponad 1/3, 36,7%. Natomiast jeśli porównać to rok do roku, czyli maj 2022 do maja 2021, to tu widzimy, że te spadki są jeszcze bardziej katastrofalne. Jeśli chodzi o liczbę tych kredytów, to było ich 79% mniej, a jeśli chodzi o kwotę, to była ona 73% niższa. Tutaj widzimy taką dysproporcję, to znaczy ten spadek liczby kredytów jest większy niż kwoty udzielanych kredytów. To dość jasno nam wskazuje i artykuł, który cytuję, o tym mówi, o tym, że podniosły się także w wysokości tych kredytów, to znaczy jeśli już ktoś ten kredyt bierze, to bierze go w wyższej kwocie. W tej chwili mamy rekordową średnią wysokość takiego kredytu w Rosji, to jest prawie 4 miliony rubli, 3 miliony 800 tysięcy, w przeliczeniu 294 tysiące złotych, co oczywiście w Polsce nie wydaje się kwotą potężną, niemniej jednak faktycznie w Rosji oznacza to po prostu nie mniej, nie więcej niż to, że te ceny mieszkań wzrosły, zresztą ceny tam ogólnie silnie rosną. Poziom, jeśli chodzi o liczbę udzielanych kredytów, te kwoty ma być najniższy od kryzysowego 2015 roku. A tutaj warto powiedzieć, że tamten rok był kryzysowy z analogicznych przyczyn, to znaczy napaść na Ukrainę, sankcje, takie sprawy, jak się okazuje, dla Rosji niestety cykliczne. Mamy tutaj także informacje o tym, że według specjalistów powrotu do przedwojennego poziomu kredytów hipotecznych, tych liczby udzielanych i kwot, można się spodziewać, jeśli znikną te negatywne czynniki, no gdzieś w przyszłym roku. I tu warto powiedzieć, że te spadki są notowane nawet pomimo tego, że te stopy procentowe, które wzrosły bardzo potężnie na samym początku wojny, już zdążyły spaść, co prawda wciąż są wyższe niż przed wojną, no niemniej jednak już zdążyły spaść. No mimo to w maju notowany był dalszy spadek w stosunku do kwietnia. Podobnie to wygląda, jeśli chodzi o kredyty na zakup samochodów. Tutaj mamy rok do roku spadek na poziomie 60% i rok do roku, jeśli chodzi o kredyty ogólnie konsumenckie, to też jest około 67% spadków, choć akurat jeśli chodzi ogólnie o kredyty niehipoteczne, to maj był mocniejszy od kwietnia. Tutaj wzrost z 318 miliardów w kwietniu do 373 miliardów w maju, no ale wciąż jest to znacznie mniej niż w maju zeszłego roku i znacznie mniej niż w marcu. To oczywiście, proszę Państwa, może się wydawać, że nie jest taki wielki problem, to znaczy, że mniej kredytów to mniej ludzi z długami, jak najbardziej, choć problemy jak najbardziej tu są. Przede wszystkim pojawiały się w innych tekstach informacje o tym, że rośnie liczba ludzi w Rosji, którzy mają problem ze spłatą kredytów hipotecznych i w okolicach lata może się pojawić spora liczba, liczona już nawet w setkach tysięcy, ludzi, którzy po prostu będą mogli stracić swoje mieszkania ze względu na to, że nie dadzą rady ich spłacić. Dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać, że kwestia zmniejszonej liczby wydanych kredytów to jest także kwestia zmniejszonej liczby konsumowanych dóbr. Po prostu 60% mniej wydanych kredytów na samochód to jest po prostu mniej kupionych samochodów, mniej kupionych mieszkań, mniej kupionych płytek, mebli, wynajętych ekip remontowych i tak dalej, i tak dalej. Także to jest dość silna część składowa rosyjskiej gospodarki, która jednoznacznie nam pokazuje, że jest gorzej i że ten kryzys faktycznie Rosję dość wyraźnie dotknął.
Oczywiście, że to są ważne czynniki. Wydaje się, że także dla naszych słuchaczy, których być może część również należy do kredytobiorców, to są czułe struny, które poruszasz. Oczywiście dotyczą te nasze rozważania akurat rosyjskiego rynku. Ja mam tutaj dwie, może trzy sprawy. Jedna jest taka, że fascynujące jest dla mnie, nie potrafię tego rozstrzygnąć jako laik ekonomiczny. Gospodarką interesuje się tak, jak to tylko możliwe oczywiście, ale nie mógłbym powiedzieć o sobie, że znam się na tych procesach jakoś bardzo głęboko, ale bardzo mnie interesuje i wręcz do pewnego rodzaju takiego rozedrgania intelektualnego doprowadza rozważanie na temat tego, jak gospodarka może być, na jaką skalę ona może być wolnorynkowa, w niewolnym społeczeństwie i w zamkniętym, takim no jednak wprost powiedzmy to autorytarnym, chylącym się ku swoistemu totalitaryzmowi rosyjskim państwie, które dzisiaj już wyłączyło masę bezpieczników i właściwie to jest takie główne pytanie, które warto sobie zawsze postawić. Na ile te dane po prostu, o których jest mowa, one są rzeczywiście tak jak i te dane demograficzne, o których mówiłeś wcześniej, prawda? Urodzenia, dzieci idą na świat, one są przedwojenne, tak i te w pewnym sensie zaczynają też zbierać dopiero te powojenne owoce i to żniwo. Ale faktem jest, że kredyty przecież napędzają gospodarkę po prostu. Kupowanie pieniędzy sprzyja producentom, a wiemy, że ci producenci i ci różni usługodawcy w różnego rodzaju problemach muszą sobie teraz poradzić. Mówiliśmy już o kilku z nich, przypomnę Państwu na przykład rynek samochodowy, bo Marcin tutaj powołał się też na kredyty konsumpcyjne, takie samochodowe, no na przykład kupowanie Łady Kaliny, czy Łady Granty, o tak, lepiej powiedzmy precyzyjniej, która nie ma żadnego właściwie znanego w europejskich pojazdach systemu zabezpieczeń, na kredyt, którego nie będzie się dało spłacić, to będzie no wyzwanie dla konsumentów rosyjskich, a przy tym wszystkim jeszcze ostatnia rzecz zwróciła i od razu takie szybkie skojarzenie wywołała w tym tekście z gazety Wiadomości o kredytach, na który powołał się Marcin Strzyżewski, jest takie sformułowanie w toczkach sprzedaży, czyli w punktach sprzedaży. Od razu mi się przypomniało, że w ten weekend właśnie jednym z głównych wydarzeń, co jest też bardzo interesujące w tym takim marnym politycznie czasie, bo jakby czas polityczny zamarł w Rosji, to jednak ważnym wydarzeniem okazało się podmiana na rynku usług fast foodowych, serwisu fast foodowego za McDonalda, nowy właściciel restauracji tych właśnie punktów, tociek, ogłosił już jednoznacznie, jak się nazywa. Nazywa się bowiem Wkusna i Toćka, czyli przez tak wolne tłumaczenie może podpowiadać nam, że to jest smacznie i kropka. Nie myślcie, że może być inaczej w tej restauracji po prostu. Dzisiaj wypłynęły kolejne fakty na temat tych restauracji, no bo oczywiście masa szyderstw w internecie wokół tego wątku. No jeden z takich bardziej poważniejszych zarzutów to jest oczywiście logotyp. O ironio, okazuje się być niemalże skopiowany od, ukradziony, być może to za dużo powiedziane, ale na pewno skopiowany z logotypu portugalskiego producenta karmy dla zwierząt. Nie tyle karmy, może co odżywek dla zwierząt. Niech Państwo sobie sprawdzą, Matos Mix jest taki rzeczywiście producent i ten logotyp trochę rzeczywiście tutaj przypomina. Z drugiej strony, i tutaj wracam do kredytów, ostatnia rzecz, przecież wiadomo jest, że jeśli rynek pracy się ustabilizuje, to ci ludzie, którzy nie stracili pracy przez to, że McDonald's wyszedł z rosyjskiego rynku, a zostali we Wkusno i Toćka, to jednak jest jakieś osiągnięcie, przynajmniej przejściowe, prawda? Niezwalnianie tych osób. A teraz troszeczkę o tym, jak wygląda sytuacja w umyśle prezydenta Federacji Rosyjskiej i od razu, zanim zaczniemy o tym mówić, to proponuję, żeby Państwo posłuchali krótkiej wypowiedzi Władimira Putina z 9 czerwca. Opuścił on bowiem wtedy wystawę poświęconą Piotrowi Wielkiemu, carowi Rosji, i powiedział między innymi takie słowa, padły z ust prezydenta Rosji. Piotr I 21 lat walczył ze Szwedami, niczego im nie odbierał, a właściwie przywracał Rosji ziemie historyczne. Odbierał i przywracał i chyba taki też los jest nasz. Mniej więcej to powiedział Putin, posłuchajmy.
Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Почти ничего не изменилось. Удивительно. Как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а как? Так и есть. Вот все Приладожье, там, где сегодня Петербург основан, ну, при нем основан. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там его первых походов. Чего поделись туда? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять.
Марчини, а то впроводзание до того, что прочиталось в одном из интересных текстов.
Так, то был портал «Голосу Америки», и там был короткий вывод с историком российским Андреем Зубовым. Он комментировал эту выповедь с 9 червца. Тут варто поведеть, что то было на спотканию с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными еще на таким выдажению пред, але товарищенцем Петербургскому международному форуму экономичному. Тут такая мала чековостка, что на то Międzynarodowy forum zaproszony został między innymi przedstawiciel afgańskiego Talibanu, wow. Więc faktycznie jest to impreza międzynarodowa.
Jest rozmach.
Jest rozmach, dokładnie. Trzeba się cieszyć, że duzi goście się tam pojawiają i faktycznie Władimir Putin do pewnego stopnia, można by powiedzieć, że się do tego Piotra I porównał. I tamte wojny, tak jak tutaj przytaczałeś, określał jako wojny, w których Rosja odzyskiwała to, co im się należało. W takim moim tłumaczeniu nic nie podbijał, on to odzyskiwał. Tak jest. Całe Priladożje, czyli przy jeziorze Ładoga, tam gdzie został założony Petersburg, kiedy zakładał nową stolicę, nikt nie uznawał tego za terytorium Rosji. Wszyscy uznawali to za Szwecję, a tam od zarania dziejów obok ludności ugrofińskiej żyli Słowianie, przy czym te tereny znajdowały się pod kontrolą rosyjskiego państwa, powiedział Władimir Putin. I Andrzej Zubow kontruje te słowa. Faktycznie Władimir Putin, trzeba przyznać, że historykiem nie jest ani z wykształcenia, ani profesjonalnie się nigdy historią nie zajmował, choć wielokrotnie już jako prezydent państwa się tą historią bawił w swoich wypowiedziach. Tu takich ciekawych, językowych zabaw było sporo. Wielu by powiedziało, że sporo było też pomyłek tam w jego wypowiedziach, chociaż trzeba przyznać, że tutaj przede wszystkim te pomyłki służyły jakiemuś celowi, tak jak na przykład on w niedawnych swoich tekstach stwierdzał, że Ukraina i Rosja to jest w zasadzie jedno państwo, jeden naród. To są takie, nazwijmy to, metody na historyczne usprawiedliwianie swoich politycznych działań i tutaj także on choć w swoim wystąpieniu nie mówi o Ukrainie, w zasadzie to słowo, ta nazwa geograficzna, nazwa państwa nie pada, no to jest zupełnie czytelne, co on ma do powiedzenia. Otóż to, że Rosja ma prawo napadać takie tereny, ponieważ one kiedyś znajdowały się pod kontrolą Rosji. Tu Zubow, jak mówiłem, kontruje, mówiąc, że faktycznie te ziemie, które znajdowały się tam, gdzie obecnie znajduje się Petersburg, w pewnych historycznych momentach znajdowały się pod panowaniem państwa wschodniosłowiańskiego, ja bym to tak określił, i że faktycznie część z tych ziem zdobytych przez Piotra Wielkiego było w pewnym sensie odzyskanych, to jednak ich większość według Zubowa to była zwykła aneksja. Przy czym on stwierdza dość otwarcie, że w tamtych czasach to było zupełnie normalne dla państw, w zasadzie wszystkich państw, nie mówmy tylko o europejskich, to było zupełnie zwyczajne zachowanie, że jedno państwo drugiemu państwu tereny zabierało, przy czym przy użyciu sił zbrojnych. Przy czym Zubow zauważa, że tego typu polityka odeszła i już nie jest stosowana. To oczywiście nie jest refleksja dla nas w żaden sposób zaskakująca, my to wiemy doskonale, ale on tłumaczy po rosyjsku Rosjanom, choć w głosie Ameryki, że właśnie dlatego na świecie takie przerażenie wywołuje polityka Władimira Putina, bo ona jest po prostu zupełnie nie dzisiejsza. Dzisiaj się już tak polityką człowiek nie zajmuje, nie zabiera tego, co chce, siłą. A Władimir Putin dokładnie tak to robi. Przy czym on także tutaj bawi się w rozłożenie tego porównania Władimira Putina do Piotra Wielkiego, którego Putin dokonał samodzielnie, na czynniki pierwsze, i faktycznie stwierdza on, że są pewne podobieństwa pomiędzy tymi dwoma ludźmi, przy czym głównie w tych negatywnych kwestiach. To znaczy, Piotr I według Zubowa, zresztą to się zgadza z naszą wiedzą historyczną, był krwawym tyranem, który no między innymi dokonywał egzekucji swoich wrogów politycznych własnoręcznie, który był odpowiedzialny za wzmocnienie tego, to się nazywało krepasnoje prawa, odpowiednik polskiej pańszczyzny. Możemy to wręcz określić jako rodzaj niewolnictwa, bo w gruncie rzeczy był to rodzaj niewolnictwa. On tu wspomina też o, określa to niewolnictwem wojennym, czyli wprowadzeniem przymusowego rekrutowania ludzi do sił zbrojnych ówczesnej Rosji, więc wskazuje na to, że faktycznie Piotr I był człowiekiem, który mocno ograniczał wolność i dokonywał swego rodzaju politycznych czystek metodami siłowymi, i tutaj z Władimirem Putinem są wspólne punkty. Natomiast on podkreśla także, że jednak Piotr I był człowiekiem, który przesuwał Rosję w stronę Europy Zachodniej. Ja uważam, że dość mocno tak, byśmy powiedzieli, utylitarnie, to znaczy nie na poziomie idei, co bardziej na poziomie technicznym. Idea pozostawała trochę inna, lokalna, ale środki techniczne faktycznie były z Zachodu pożyczane. Niemniej jednak Piotr I przynajmniej zdawał sobie sprawę, że Rosja nie powinna istnieć jako odizolowana od świata jakaś wysepka, odcięta od pozostałych krajów. On, Zubow, tutaj wspomina także, że ta wojna północna, wojna ze Szwecją, nie była wojną Rosji przeciwko całemu światu, była wojną pewnych koalicji, że to Piotr I rozumiał i nie izolował Rosji od świata, a wręcz przeciwnie, w dużym stopniu Rosję na świat otwierał, i tutaj są właśnie z kolei poważne różnice pomiędzy tymi dwoma ludźmi. Wydaje się, że faktycznie gdyby Władimir Putin trochę odpuścił sobie te starszy, nieaktualny już sposób prowadzenia polityki i dalej wzorował się na Piotrze I właśnie w tych kwestiach związanych z nazwijmy to budowaniem relacji z resztą świata, czerpaniem z wzorców zachodnich, wyciąganiem z nich tego, co dla niego nawet jest wygodne, dla tego, co dla Rosji wydaje się korzystne, bo tak to właśnie za czasów Piotra wyglądało. On czerpał z Holandii, z Wielkiej Brytanii to, co jemu się wydawało dla Rosji najważniejsze, najkorzystniejsze, nie wszystko jak leci. Nie zmieniał Rosji w Wielką Brytanię, tylko po prostu czerpał to, co dla niego było wygodne. Natomiast gdyby Władimir Putin postawił na taką drogę, nie mielibyśmy mu pewnie wiele do zarzucenia. Tymczasem niestety on jednak odszedł trochę zbyt daleko w przeszłość ze swoją polityką i trochę za bardzo upodobnił się do tego Piotra I w sposobach prowadzenia polityki takich jeszcze XVIII-wiecznych, które dzisiaj po prostu nie przystają do współczesności.
To jest bardzo ciekawe, bo przecież Władimir Putin dokonał takiej egzegezy chyba albo swojego rozumienia tego, jak pracował politycznie Piotr I. Na początku spotkania z biznesmenami, z młodymi startuperami, z naukowcami, którzy zresztą w bardzo ciekawy sposób też, ale delikatny i na pewno uporządkowany i na pewno przygotowany też rozmawiali z prezydentem przez dłuższy czas. 10 minut wykładu historycznego Putina o tym, że wojna może trwać bardzo długo i oni na pewno zrozumieli, o jakiej wojnie mówi, raczej chyba nie chodziło mu też o Szwecję w tym konkretnym przypadku. A ciekawostką chyba tego spotkania byłoby to, że ci młodzi przedsiębiorcy mówili właśnie Putinowi, że należy faktycznie otwierać ten ich zakres zainteresowania nowymi technologiami na świat. To wyglądało troszeczkę tak, jak w takim słynnym powiedzonku gadał dziad do obrazu, a obraz ani razu. To znaczy tym dziadem była ta młodzież podstawiona zdecydowanie, rozmoladiusz, a tym obrazem w tym konkretnym przypadku był jednak Władimir Władimirowicz Putin. On zresztą chyba tak się już widzi na takim jednym wspólnym obrazie z Piotrem I Wielkim, rzeczywiście brutalnym carem, który jednakowoż, jak słusznie zwróciłeś uwagę, to co chciał z Zachodu czerpał i nie zamykał za bardzo Rosji na te rozwiązania. Młodzi ludzie pytali Putina, co zrobić, może na przykład załóżmy anglojęzyczne czasopismo. Władimir Putin na to mówił, nie, zróbmy sobie swoje. Musimy mieć współpracę międzynarodową, nie zamykajmy gospodarki. No tak, ale chcemy otrzymywać ulgi od państwa na przykład, chcemy mieć trochę luzu od służby wojskowej, mówiła przedstawicielka farmaceutów. Władimir Putin na to nie. Bardzo ciekawa, ale długa oczywiście rozmowa, jeśli by państwo mieli czas, to zachęcam do jej obejrzenia i wysłuchania. Na stronie Kremlin.ru jest dostępna. Władimir Putin jak gdyby nigdy nic zbiera wokół siebie młodych ludzi i chce ich wysłuchać, jak dobry car, ich podpowiedzi, jak Rosję zmieniać. Oczywiście żaden z tych młodych ludzi nie spróbował nawet przekierować tych rozważań na to, czy aby na pewno nowoczesne państwo powinno prowadzić tak zbrodniczą politykę, jak teraz prowadzi wobec obcych, wobec sąsiadów i wobec własnych obywateli. Przygnębiający oczywiście widok, ale jednak prawdziwy. Można to wszystko odnotować. Drodzy Państwo, jak co tydzień można nas słuchać od poniedziałku do niedzieli, od niedzieli do poniedziałku. Przypominam, że tych odcinków, które wyprodukowaliśmy wraz z Marcinem Strzyżewskim oraz Magdaleną Paciorek, jest już kilkadziesiąt i to jest historia naszych spotkań z jednej strony, a z drugiej strony trochę prasy rosyjskojęzycznej, trochę w ogóle obszaru, którym się zajmujemy. Więc zapraszamy też do komentowania, do stawiania lajków, gwiazdek i do wspierania nas wszystkimi siłami. Życzymy Państwu miłych odbiorów, gdziekolwiek teraz w tym letnim okresie Państwo nie słuchają podcastu, który nosi nazwę Czytamy po rosyjsku. Dziękuję Ci bardzo, Marcinie, za spotkanie.
Dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.